między dniem a dniem.
Prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym jest pedagogika dumy i dlaczego mamy skończyć z pedagogiką wstydu, panie wojewodo?
Wie pan, jak miałem 18 lat, to przeżyłem jeden z najpiękniejszych momentów w swoim życiu. Byłem wtedy, pracowałem wtedy we Włoszech, w wakacje w niewielkim hotelu, byłem barmanem i wieczorem siedziałem z Włochami, starszymi ludźmi. Różne były rozmowy na temat Polski. Połowa lat 90. jedni patrzyli ze współczuciem, że taka bieda i tak dalej. I był taki starszy człowiek, ponad 80-letni, który nic nie mówił, ale powiedział tylko jedno zdanie: essere Polakkem vanto. Być Polakiem to jest zaszczyt. Mnie, młodego Polaka, 18-letniego na obczyźnie, wtedy strasznie to ujęło. Pytałem, dlaczego? Myślałem, że może przez papieża. Nie. Człowiek służył z armią Andersa i z żołnierzami z armii Andersa we Włoszech w czasie tego szlaku bojowego armii Andersa, kiedy Polacy wyzwalali Włochy wschodnie wybrzeże Włoch i kiedy walczyli pod Monte Cassino. I moje pytanie jest takie, czy pan widział gdzieś wysokonakładowy polski film o Monte Cassino, o szlaku bojowym Polaków we Włoszech na przykład, który by walczył chociażby o europejskie nagrody? Nie,
ja
takiego
nie
było.
Widziałem, ale zmienić
nie
to
było. Nie
może
było.
Film...
Czy słyszał pan o Dywizjonie 303? Dopiero czekamy na ten film. Wielkim filmie wysokonakładowym, w którym chwalimy się z tego, co zrobiliśmy w Wielkiej Brytanii i pokazujemy, co Brytyjczycy z nami zrobili później. Czy słyszał pan o wielkim polskim filmie na temat Sosabowskiego i jego brygady spadochronowej, o wielu innych fantastycznych rzeczach w historii Polski, których powinniśmy być dumni i powinniśmy się szczycić. Tymczasem myśmy postawili przez ostatnie lata na kręcenie filmów o tym, co też było prawdą w dużej mierze, czyli o szmalcownikach, o antysemitach, o pogromach żydowskich. Też miały miejsce, bo w polskiej historii również byli bandyci, mordercy i szmalcownicy. Przecież sam Jaruzelski niestety, oprawca, był Polakiem. Gomułka był Polakiem, Moczar był Polakiem. Jest tutaj, na pewno mamy ciemne karty w swojej historii, tylko pytanie na co stawiamy. Każdy normalny kraj przede wszystkim się chwali. Próbują to robić nawet Niemcy. I teraz niech pan zobaczy, przez te wszystkie lata wpisywało się to niestety w pewien kontekst, który mamy na Zachodzie. Te nieprzypadkowe sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Jeżeli my się pokazujemy jako antysemici, jako zbrodniarze, jako szmalcownicy, to siłą rzeczy chyba pomagaliśmy tym Niemcom w Holokauście. To jest pedagogika wstydu, którą narzuciła Gazeta Wyborcza przez wiele, wiele lat i im podobni. Pedagogika dumy polega na tym, że kręcić będziemy filmy, mam nadzieję teraz, przede wszystkim filmy o tym, które pokazują wielkość bohaterów polskich, bo tak jak powiedziałem w Kurierze Lubelskim, nie wiem, czy pan czytał 2 dni temu, czy 3 dni temu, w polskiej historii byli również mordercy, zdrajcy i szmalcownicy, tylko że po wielokroć więcej było bohaterów cichych i głośnych, o których przede wszystkim trzeba mówić. Trzeba zachować proporcje, której brakowało i stąd pedagogika wstydu i pedagogika dumy, którą będziemy uruchamiać.
Tak jak jest mowa o filmie dokumentalnym Wszystko dla Polski, dokładnie, filmie o powstaniu zamojskim. I to jakby punkt wyjścia tego mojego pierwszego pytania, bo pan odnosił się na swoim wideoblogu właśnie do tego, że żeby ten film propagować, film wyprodukowany w Lublinie i żeby widzieli, zobaczyli go uczniowie, jak najwięcej uczniów województwa lubelskiego, to znaczy będą specjalne pokazy?
Nie, to ja nie wiem, co będzie. Będzie na pewno to, o czym rozmawiałem z panią kurator, że ten film, i rozmawialiśmy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, z posłem Zawiślakiem, że ten film przekażemy do wszystkich szkół, ponadpodstawowych oczywiście, bo w podstawówce to chyba za wcześnie, żeby tego rodzaju filmy dokumentalne, to jest dokumentalny film, oglądać. A co z tym zrobią wychowawcy? Nie wiem, natomiast jestem przekonany, że zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy wychowawcy w polskich szkołach, to są dobrzy patrioci, którzy będą chcieli pokazać autentyczne wydarzenia z historii Polski, tutaj, z Lubelszczyzny, z Zamojszczyzny, które miały miejsce w latach 42-44. Bestialskie wysiedlenia Zamojszczyzny dokonywane przez Niemców, przez okupanta niemieckiego, nie nazistów, nie faszystów, tylko Niemców, i to podkreślajmy. Bestialskie traktowane ludności cywilnej, dzieci, staruszków i całej ludności cywilnej. Morderstwa, zabójstwa i eksterminacje. No i przede wszystkim pokazuje wielki czyn zbrojny polskiego podziemia, Armii Krajowej, batalionów chłopskich, które przeciwstawiło się tym wysiedleniom na tyle skutecznie, że powstrzymało. Plan był na ponad 700 wiosek wysiedlenia na Zamojszczyźnie, a wysiedlono 279, jeśli dobrze pamiętam, tych wiosek, więc jednak te zbrojne działania Armii Krajowej i batalionów chłopskich doprowadziły do tego, że te wysiedlenia się nie udały, to po pierwsze. Po drugie, właśnie te wydarzenia na Zamojszczyźnie spowodowały, że tam właśnie mamy największy w Europie cmentarz partyzancki. On tam nie powstał przez przypadek, tylko przez to, że właśnie tam odbywały się największe walki z okupantem niemieckim i z tymi wysiedleniami bestialskimi, które miały miejsce. To jest dokument, który warto pokazywać młodzieży, bo pokazuje bohaterstwo polskich żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich i ofiary, jakie były w ludności cywilnej. Na tle tego, o czym słyszymy, że jesteśmy jacyś zidiociali profesorowie z Francji wzywają nas do tego, żebyśmy się rozliczyli z własnej historii, właśnie się rozliczamy w ten sposób.
To skoro jesteśmy przy edukacji historycznej, to czy jest pan pewien, że reforma edukacji jest dobrze przygotowana, że samorządy są do niej dobrze przygotowane, że szkoły, że rodzice, no i przede wszystkim sami uczniowie są do niej dobrze przygotowani?
Uczniowie to najmniejsza sprawa, bo uczniowie będą przygotowani tak, jak będą przygotowane szkoły i nauczyciele, bo to jest ta kwestia.
Ale pewnie wielu z nich się zastanawia.
Uczniów nie przygotowujemy na reformy. Natomiast jeśli chodzi o organy prowadzące tu w pierwszej kolejności, to rozmawiamy z wieloma i oczywiście, że są pewne niepokoje, albo są pewne, niepokoje jest dobrze powiedziane, ale jest myślenie o tym, jak to zrobić i jakby było najlepiej. Temu służyło spotkanie ostatnio w Urzędzie Wojewódzkim, dwuetapowe, na które przybyło kilkaset osób z całego województwa, wójtów, burmistrzów, osób zajmujących się oświatą w poszczególnych gminach i tam sobie wyjaśnialiśmy, jak powinna wyglądać uchwała o sieci szkół, jakie można zastosować rozwiązania. Są różne pomysły mają samorządowcy na to, jak umeblować teraz te szkoły, umeblować w cudzysłowie oczywiście.
Umeblowanie łatwe nie będzie, dlatego że przybędzie 8 podstawówek, dwa licea, jedno powstanie w miejsce 9 gimnazjum. 12 szkół branżowych się pojawi. Czyli...
Ale to pan mówi o Lublinie.
Tak, w Lublinie.
Lublinie. Ale to jeśli chodzi o Lublin, to rozmowy z panią dyrektor Dunkiewicz z prawką są bardzo efektywne i nie będzie tutaj żadnego problemu. Zawsze jest ktoś niezadowolony z czegoś. Jest problem gimnazjum numer 9, jak słyszę, które jest gimnazjum znakomitym. Moja córka się w tym gimnazjum uczyła, które zbiera jednak uczniów z całej z całego Lublina i nie tylko z Lublina, ale również spoza Lublina. Gdyby teraz miał być podstawówką, nie wiem, czy by się utrzymało. Pewnie będzie świetnym liceum. Ważne, że będzie szkołą, która pewnie będzie miała to samo imię, czyli Zapory. Zawsze będą jakieś problemy. Natomiast przygotowani jesteśmy. Co więcej, i tutaj też jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego. My jesteśmy od tego. My w Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Prawnym i Nadzoru i Kuratorium Oświaty z panią kuratorem na czele, żeby na każde pytanie odpowiedzieć i w każdej sprawie pomóc. Po to robimy te spotkania i pokazujemy i pokazywać będziemy, że będziemy z samorządami do samego końca. Wszelkie problemy będziemy rozwiązywać. Urząd Wojewódzki jest otwarty. Wydział Prawny i Nadzoru jest po to, żeby działać z samorządami przed podjęciem uchwały, a nie reagować negatywnie po podjęciu uchwał. Chcemy, żeby to wszystko było w ten sposób zrobione. Temu też służyło dwudniowe spotkanie, konferencja w Rawie Mazowieckiej, na którym była i pani kurator, i nasi prawnicy. I też te wszystkie wątpliwości były tam rozwiewane.
Współpraca
dalej
będzie
są.
Udawała się dobrze. Będziemy to sprawdzać, a już wiemy, że współpraca w zakresie elektromobilności się sprawdza. Lublin jest jednym z 10 miast, które jest w takim projekcie dotyczącym wprowadzania pewnych dobrych praktyk z zakresu wprowadzania transportu elektrycznego do
To jest to, o czym mówiłem na opłatku w Urzędzie Wojewódzkim w grudniu. W obecności również pana prezydenta Szymczyka, wówczas pan prezydent Szymczyk był, że jest wiele, naprawdę wiele przypadków dobrej współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim i samorządami, w tym pomiędzy Urzędem Wojewódzkim i miastem Lublin, o których się głośno nie mówi. Lepiej jest mówić o jakichś konfliktach czy jakichś sporach, bo to są bardziej ciekawe i ekscytujące. Tymczasem w wielu obszarach naprawdę współdziałamy i daje to wymierne efekty. I to jest jeden z tych efektów.
Dlatego, że ta współpraca nie dotyczy polityki?
Nie, ale to jest polityka. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego i tu działaliśmy na rzecz dobra wspólnego. Pani dyrektor wydziału, który zajmuje się energią w Urzędzie Miasta Lublin, spotkała się ze mną, bo przeprowadziliśmy godzinną rozmowę. Później w wyniku tej rozmowy pan prezydent Szymczyk napisał list, który ja osobiście zawoziłem do Ministerstwa Rozwoju, tak żeby pokazać jedność w tej sprawie i myślę, że to na pewno nie było przesądzające, ale to na pewno był efekt tego naszego współdziałania. Lublin jest jednym z 10 miast, w którym będzie program pilotażowy rozwoju elektromobilności. Z uwagi na to, że mamy sieć, infrastrukturę tą trolejbusową, czyli mamy warunki już na wstępie takie, które nas predestynują do tego, żeby uczestniczyć w tym programie.
A co mieszkańcy będą z tego mieli?
To jest program, który ma trzy etapy. Pierwszy to jest program pilotażowy, w którym mamy zainteresować mieszkańców elektromobilnością. Drugi to jest 19-20, kiedy ma powstać infrastruktura służąca do ładowania samochodów elektrycznych, nie tylko trolejbusów. Z punktu widzenia miasta najważniejszy jest transport zbiorowy i słusznie. I tutaj rozwój tej infrastruktury trolejbusowej i elektrycznej jest tutaj absolutnie ważny, również z ekologicznego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia samych mieszkańców to jest zainteresowanie w ogóle pojazdami elektrycznymi, które ewentualnie mogą się zacząć sprzedawać w latach 2020-2025, ale wtedy, kiedy będzie infrastruktura, która będzie służyła temu, żeby te samochody ładować. No trudno mówić o rozwoju pojazdów elektrycznych, jeśli nie będzie gdzie ich załadować. 20-25 to są lata, w których będzie już produkcja tych samochodów. Jak mówi się w założeniach, milion ma jeździć po Polsce.
A ile z tym będzie jeździć w Lublinie?
I tu jest następna rzecz. Mamy firmę, która zajmuje się elektromobilnością, która próbuje produkować ciągnik o napędzie elektrycznym przy współdziałaniu z lubelskimi uczelniami. Więc mamy tutaj ośrodek, który jest w stanie stać się potężną fabryką w przyszłości właśnie samochodów elektrycznych.
To jeszcze na koniec, panie wojewodo, czego się należy spodziewać po dzisiejszej wizycie ministra rolnictwa? Krzysztof Jurgiel przyjeżdża do Lublina.
Przyjeżdża nie tylko pan minister Krzysztof Jurgiel, ale również pan minister Zarudzki. Będziemy rozmawiać, ja nie, bo jadę do Warszawy z kolei na spotkanie z panią premier i z wojewodami, ale pan wicewojewoda i panowie ministrowie będą rozmawiać ze wszystkimi agendami rolniczymi, podległymi ministrowi rolnictwa, ale także z rolnikami na otwartym spotkaniu na sali Błękitnej na temat perspektyw rolnictwa do roku 2020 i priorytetów na rok 2017, przede wszystkim w zakresie rynków rolnych, no ale też walki z tymi chorobami, które się u nas gdzieś pojawiły, ASF, który opanowaliśmy, no i ptasia grypa, która na szczęście jeszcze na Lubelszczyznę nie doszła, ale jest wszędzie obok.
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, bardzo dziękuję.
Dziękuję i życzę wszystkim uczniom i nauczycielom początku i całego fantastycznego drugiego semestru roku szkolnego 16-17.
Przyłączamy się do tych życzeń. My, Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.